Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu. Witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Mieliśmy już okazję spotkać się, rozmawiać w telewizji Trwam. Dzisiaj też w Radiu Maria chcemy kontynuować temat metoda wykresograficzna w katechezie. Taki temat ksiądz profesor podjął w telewizji Trwam. Chcemy go też i rozbudować. Również i Państwa serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Zapraszamy do udziału również w naszych rozmowach. Księże profesorze, dlaczego taka metoda? Czy to już z racji pewnych doświadczeń, ta grafika, można powiedzieć, te wykresy, w swoich wcześniejszych pismach, w swoich wcześniejszych badaniach?
Tak, ojcze Grzegorzu, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście warto by może przypomnieć czy powiedzieć, że ta metoda ma już pewną swoją historię i jest już, no powiedzmy, znana o tyle, że przede wszystkim to, co myśmy już z ojcem tutaj Grzegorzem w telewizji mówili, to tylko przypomnę tym, którzy może nie mieli okazji słuchać, że chodzi i to, co mówiła pani profesor Helena Słotwińska, no bo ona miała tutaj dzisiaj być z nami i niestety takie się zdarzają historie, zapalenie oskrzeli, no nie pozwoliło, nagle to było, w czwartek się zaczęła ta choroba, myśmy sądzili, że jakoś się do dzisiaj wykuruje, ale lekarz mówił, do wtorku nie wolno wychodzić z domu. Więc telefon był, to niektórzy z Państwa pewnie słyszeli. Chodziło o to, że proszę Państwa, my musimy akomodować, czyli dostosować się do potrzeb, jakie zgłaszają dzisiaj ludzie. Jeśli dzisiejszy człowiek wychowany jest w ten sposób, że mentalność telewizyjna, mentalność obrazowa i ten człowiek dzisiejszy chce na każdym odcinku przedstawień wizualnych, to Niemcy mówią Visualisierung. Chce po prostu obrazu, bo ta mentalność telewizyjna po prostu taką tworzy, takiego człowieka. To zgodnie z tym, co powiedział Jan Paweł II o tej nowej ewangelizacji, my nie możemy ignorować i mówić, a tam co tam, jakieś nowe metody, Kościół ma metody, jest wypracowane i koniec. To nieprawda. Po prostu każda generacja tworzy metody dostosowane do potrzeb. Jedna jest prawda wiary, ale ona może być dostosowana do potrzeb, czyli inaczej mówiąc, ta metoda wykresograficzna, ja ją też nazywam geometryczną, bo ona się posługuje figurami geometrycznymi. Ona właśnie jest taką metodą, która próbuje wyjść na spotkanie temu, jak powiedział jeden z recenzentów, palącemu wręcz zapotrzebowaniu. Czyli to jest pierwsze, że to jest próba wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniom dzisiejszego pokolenia. A po drugie, żeby to, co już też mówiłem, co myśmy wspólnie z ojcem Grzegorzem powiedzieli i co pani profesor powiedziała, pani profesor Helena Słotwińska, że jest to jak najbardziej ortodoksyjne. Tu nie ma, żeby się nikt nie bał ze słuchaczy, że ten ksiądz tam coś eksperymentuje i kombinuje. Nie. Chciałbym powiedzieć, i to tylko powtarzam, co już było, że ja, ponieważ ta metoda, no, tak się złożyło, że to wynikło z tych prac, które prowadziłem, najpierw pracę na temat agape, miłości, Kościół agape, a potem pracę miłość, syntezą chrześcijaństwa, i tam dotarłem do tekstów, które właśnie Ojciec Święty cytuje w swej obecnej, no tej pierwszej jego jak na razie encyklice Deus Caritas Est, gdzie cytuję, jak wszyscy pamiętamy, przypuszczam, że większość z nas przecież miała w ręku tę encyklikę, gdzie Ojciec Święty, kiedy mówi o miłości Boga do nas, to mówi, że Bóg nas miłuje i ta miłość może być nazwana i erosem, i agape. I tam daje odsyłacz do właśnie tego wspomnianego Dionizego Areopagitę, gdzie ten Dionizy tak pisze. Tak więc najwyraźniej się okazuje, że święta miłość nie zna ani początku, ani końca. Jest to jakby koło wieczne, koło kyklos po grecku, w którym dobro jest jednocześnie płaszczyzną, środkiem, promieniem i obwodem. Koło, które dobroć kreśli w niezmiennym ruchu i która działa, nie wychodząc sama z siebie i powraca do punktu, którego nie porzuciła. I proszę Państwa, to jest dokładnie ten sam tekst, na który wskazuje Ojciec Święty o imionach Bożych, 4 rozdział, 14 paragraf. Także można by powiedzieć, że Ojciec Święty, odsyłając do tego tekstu, niejako pośrednio aprobuje możliwość symbolicznego przedstawienia Boga, który jest miłością, za pomocą okręgu koła. Tu warto dodać, że w Biblii światło, ogień i słońce przedstawiają symbolicznie istotę Boga. Bóg jest światłością, to mówi święty Jan. A w liście do Hebrajczyków mamy znane może wyrażenie: Bóg nasz jest ogniem pochłaniającym. A w psalmie 84, bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Słońce, źródło światła, jawi się jako ocean ognia. Tarcza słońca jest kolista, a promienie słońca rozprzestrzeniają się w kręgach kolistych. Do Chrystusa stosowane jest również określenie słońce sprawiedliwości, które spotykamy w proroctwie Malachiasza w 3 rozdziale, 20 wierszu. W słońcu kumulują się pozostałe symbole – światło, ogień, okrąg. Bo przecież, jak mówiliśmy, tarcza słońca jest kolista. Można więc powiedzieć, że symboliczny obraz Boga, którym jest okrąg, koło, pośrednio zakodowany jest w symbolach biblijnych. Czyli, że inaczej mówiąc, to nie jest czymś zupełnie nowym czy zaskakującym, bo jeszcze można nawiązać do ikonografii chrześcijańskiej. W baroku bardzo było popularne przedstawianie symbolicznego obrazu Boga, którym byłoby koło, i w to w koło jest wpisany trójkąt równoboczny. Oczywiście ta struktura oznacza, czy symbolizuje Boga w Trójcy Jedynego. Jest jedna struktura, jest jedność i trójstość, prawda? I w ten sposób możemy wskazać na przykład na ołtarz główny w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, gdzie właśnie nad tym obrazem, który przedstawia ukoronowanie Matki Boskiej, to jest obraz Hanna, nad nim jest przedstawiona właśnie taka tarcza złocista, dokładnie mówiąc jest to koło, i w to koło jest wpisany właśnie trójkąt równoboczny. W środku koła napisane quis ut Deus, któż jak Bóg, na ramionach tego trójkątu równobocznego są imiona hebrajskie Boga, Jahwe Elohim Adonai. Czyli to jest znane w sztuce wyobrażenie, graficzne przedstawienie. I tu, ponieważ jak mówiłem, i jest również u Klemensa Aleksandryjskiego określenie, że Chrystus i jego wszystkie dyspozycje mogą też być przedstawione w postaci jakby koła, okręgu. Jednym słowem, jeśli wychodzimy od tego podstawowego przedstawienia symbolicznego obrazu Boga, jakim jest właśnie koło i trójkąt równoboczny wpisany w to koło. Na tym wykresie, który prezentowaliśmy z ojcem Grzegorzem w telewizji, każdy, kto się przyjrzał, dokładnie mógł zobaczyć, że na okręgu koła są strzałki skierowane w jednym kierunku. To oznacza, że ta miłość Boga jest dynamiczna. Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca i Duch Święty jest ich uosobioną miłością. To właśnie te strzałki określały ten dynamizm. Powtarzam, że żeby uspokoić tych może niektórych, którzy mają problemy, że w roku 2004 wysłałem wtedy kardynałowi Ratzingerowi dwie książki, mianowicie Die Theologie in geometrischer Darstellung, malutka książeczka, 51 stron, właśnie z tymi wykresami, tych wykresów jest razem 20 w tej książeczce, i drugą książkę Gottes die Liebe. Po prostu napisałem, wtedy to był przecież, jak wiemy, prefekt tej kongregacji do spraw wiary, z prośbą o ocenę, czy te wykresy są zgodne z nauką wiary. I oczywiście otrzymałem odpowiedź, mam w ręku ten list, 13 listopada 2004, Città del Vaticano. Tu jest sekretariat Józef kardynał Ratzinger. Mit besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens, diesen Inhalt. Nie będę może Państwa zamęczał, których zawartość jest pilnie studiowana, diesen Inhalt sorgfältig zur Kenntnis genommen worden ist. Czyli tutaj jest potwierdzenie odbioru pism i ten sekretarz pisze w imieniu kardynała, że nie ma właściwie zastrzeżeń, że pilnie studiowana jest ich zawartość. To jest, powiedzmy, neutralne, dyplomatyczne sformułowanie, ale placet, czy pośrednie, można powiedzieć, jest tutaj w tym liście. A drugi list ważny od nuncjusza apostolskiego, pisany 20 listopada 2004. Czcigodny księże profesorze, serdecznie dziękuję za przesłanie mi swoich publikacji promujących nową metodę w teologii i duszpasterstwie, odwołującą się do mentalności współczesnego człowieka. Wyrażam przekonanie, że metoda ta, obok stosowanych dotychczas, pozwoli na skuteczniejszy przekaz prawd wiary. Łączę wyrazy szacunku. Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski. Proszę Państwa, innych listów nie chciałbym czytać, bo mam tu jeszcze ich kilka, ale skupmy się raczej może na powtórzeniu pewnych rzeczy, które były już przedstawione w audycji w telewizji. Mianowicie tym, którzy nigdy nie słyszeli o tym, to przypominam, że prezentacja tej metody wykresograficznej, jak już wspomniałem, jest koło czy okrąg i wpisany w to koło trójkąt równoboczny. Okrąg symbolizuje jedyność i wieczność Boga, bo bieg po okręgu może trwać bez końca. Oraz okrąg symbolizuje też doskonałość Boga, bo kształt koła czy kuli uważany jest za formę najdoskonalszą. To już od czasów Platona, Arystotelesa i potem święty Augustyn to samo powtarza. Najdoskonalszą formą jest koło. I jeśli Bóg jest najdoskonalszy, to jeśli szukamy symbolicznego obrazu, to właśnie okrąg. Co więcej, to koło czy okrąg może być powiększane w nieskończoność. Bo Bóg jest nieogarniony, nieskończony i możemy to powiększać bez końca i to symbolizuje wszechobecność Boga i Jego właśnie nieogarnioność. Trójkąt równoboczny wpisany w koło oznacza troistość i równość osób boskich. Strzałki na okręgu oznaczają moc miłości Boga Wszechmogącego, którą Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca, a Duch Święty jest ich uosobioną miłością. Chciałbym przypomnieć może jeszcze Państwu, tym, którzy teraz dopiero się włączyli, że ta metoda była prezentowana na ogólnopolskim kongresie katechetycznym organizowanym właśnie przez panią profesor Helenę Słotwińską, ale to wszystko było w ramach Instytutu Teologii Pastoralnej i materiały tego kongresu, tego sympozjum ogólnopolskiego, którego tytuł był W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, miało miejsce, mamy tutaj wydane materiały, 17 i 18 listopada 2006 roku w Auli Wielkiej na Kulu, i że te materiały zostały właśnie wydane w formie książkowej pod redakcją wspomnianej pani profesor Heleny Słotwińskiej. To tylko tyle tytułem takiego do powiedzenia, czyli że ta metoda już jest zaprezentowana i niejako zaaprobowana przez katechetykę, i ona, jak już pani profesor mówiła o we wcześniejszej audycji, że ona jest stosowana już w katechezie. I to są sygnały, że z powodzeniem, bo ta ewidentność, dzięki którym się ją osiąga, dzięki tym wykresom, ona zaczyna imponować, szczególnie młodym ludziom, którzy mają opory nieraz, czy pewne prawdy wiary stwarzają im problemy. Więc wykres pierwszy, jeden Bóg w trzech osobach, koło i w koło wpisany trójkąt równoboczny. Przyjaźń człowieka z Bogiem. Oczywiście mamy na uwadze wykres drugi, gdyby człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który jest osobą, jest podobny do Boga, i to w ten czas można by człowieka oznaczyć małym takim trójkącikiem, i stan przyjaźni, stan zażyłości można by przedstawić w tej formie, że ten trójkącik jest zespolony z tą górną strukturą, czyli dużym kołem i wpisanym w nie trójkątem, to by był stan przyjaźni człowieka w raju. Można by w dolnej partii tego rysunku przedstawić taką figurę nieregularną, symbolizującą złego ducha, który próbuje takie strzałki idące w górę tego człowieka oderwać od Boga. Wykres trzeci. Zerwanie przyjaźni, grzech pierworodny. Żeby to przedstawić, odejście, oderwanie od Boga, to musimy ten trójkącik oczywiście oderwać od tej górnej struktury koło i wpisany w nie trójkąt, które oznaczałoby zerwanie tej jedności z Bogiem. No i niestety człowiek, odrywając się od Boga, nie może zawisnąć między niebem a ziemią, tylko niestety wchodzi pod władzę złego. I powstaje między Bogiem a człowiekiem ogromna przepaść, którą wytworzył grzech. Grzech pierworodny. Także ten grzech pierworodny to w istocie rzeczy odwrócenie się od Boga, odejście, zerwanie jedności myślenia i woli. Jednym słowem, największa tragedia, jaką miała miejsce w dziejach ludzkości w ogóle. I co? Bóg się ulitował, Bóg się zlitował i posłał swego Syna, czyli tylko jedna osoba Trójcy Świętej stępuje. Niejako nad tą przepaścią przerzucony jest most i tym mostem właśnie jest Chrystus. Syn Ojca, jednorodzony Syn, stępując, bierze w siebie człowieczeństwo, staje się człowiekiem i staje się tym mostem, który na nowo człowieka przywrócił do jedności z głową. No mówię, w radio tego nie można pokazać, opisać. Nie wiem, czy ten opis będzie dostatecznie jakoś komunikatywny, ale tutaj, gdyby ktoś miał w ręku, bo jest wydanych kilka książek, skrót katechizmu w ujęciu graficznym, i być może, że do niektórych Państwa trafiła ta ostatnia publikacja, którą wydała właśnie Instytut Teologii Pastoralnej, bo to wspomniana książka właśnie W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Czyli by zobrazować stąpienie Syna Bożego, wcielenie Słowa, wyprowadzono z górnej struktury duży trójkąt, już nie równoboczny, ale równoramienny, bo struktura, która powstaje, jest w sumie obrazem Kościoła, bo to powstaje na tym wykresie górny trójkąt i koło, to jest głowa, a dolny trójkąt równoramienny, czyli wydłużony, ma obrazować ciało. Ciało musi być dłuższe niż głowa przecież. I z tej racji ten trójkąt dolny jest, powiedzmy, równoramienny, ale ponieważ jest jeden Bóg, więc również z tej górnej struktury wychodzi taki półokrąg i powstaje, można mówić, struktura dwóch kół i dwóch trójkątów złączonych ze sobą wewnętrznie w pozycji wertykalnej, które oznaczają Kościół. Kościół, ciało mistyczne Chrystusa. Jesteśmy do Kościoła przez chrzest wszczepieni. Kościół, jak mówi katechizm za świętym Augustynem, to jest Christus totus, cały Chrystus, głowa i ciało. I właśnie koło górne i wpisany w nie trójkąt oznacza głowę Chrystusa, Boga w Trójcy Jedynego. Koło dolne i wpisany w nie trójkąt ciało Chrystusa, lud Boży. Obie struktury są ze sobą ściśle zespolone, co oznacza, że cały Kościół jest jednym organizmem, całym Chrystusem. Nie można głowy oderwać od ciała. Ci, którzy nieraz tak mówią dosyć lekkomyślnie, Bóg tak, ale Kościół nie. No jak to? Bóg się wcielił. Bóg jest cały w swoim Kościele obecny, jako Duch Święty, który jest duszą tego Kościoła. I jest Chrystus, Kościół jest ciałem Chrystusa. Ojciec posłał Chrystusa. Jednym słowem, cała Trójca jest obecna. I my nie możemy głowy odciąć od ciała. Nie idzie, to jest niemożliwe. To jest historia, za którą my Bogu powinniśmy dziękować codziennie i dziękujemy, odmawiając Anioł Pański przecież. Bo Anioł Pański jest przypomnieniem, że właśnie dokonała się największa w historii ludzkości, największe wydarzenie, że ta przepaść grzechowa została zapełniona przez wstąpienie Słowa, przez wcielenie. I Słowo, Syn, przyjmując naturę ludzką pełną, stając się pełnym człowiekiem, będąc Bogiem, stał się również pełnym człowiekiem w jednej boskiej osobie. To właśnie Syn na nowo przywrócił jedność z głową, z Bogiem. I to dzięki temu powstała ta struktura, ciało mistyczne, czyli rzeczywistość duchowa, ale to jest rzeczywistość. My nieraz o Kościele myślimy różnie, w kategoriach hierarchii, w kategoriach, nie wiem, instytucji. Tymczasem Kościół jest całym Chrystusem. Bracia i siostry, to jest cały Chrystus. My jesteśmy wszczepieni w Jego ciało. My tworzymy jeden wielki organizm połączony, tak jak komórki naszego ciała są połączone wewnętrznie. Tak my wszczepieni tworzymy jedność, jedno harmonijne ciało. Ta harmonia powinna być oczywiście. Pytanie, czy ona jest, ale jesteśmy ciałem Chrystusa. I pięknie mówi święty Augustyn, gdy ktoś twierdzi, że kocha Chrystusa, a krzywdzi bliźniego, to tak jakby całował Chrystusa w twarz, a kopał go w nogi. Tak mówi święty Augustyn. Jednym słowem, do tego organizmu, tej struktury, myślę, że Państwo sobie wyobrazili to, macie wyobraźnię, dwa koła, dwa trójkąty w tej pozycji wertykalnej złączone, człowiek jest wszczepiony jak winna latorość do winnego krzewu. Wszczepiony, to wszczepienie tutaj dokonujemy u samego dołu, żeby zaznaczyć, że człowiek jest powołany do wzrostu. I można by ten dolny, duży trójkąt podzielić na takie pola, które by oznaczały, jak pamiętamy, etapy procesu doskonalenia. Także my jesteśmy, to katechizm mówi wyraźnie, włączeni w Kościół, ciało Chrystusa i tworzymy jedność, wszyscy jesteśmy jednym organizmem, a głową tego organizmu, bracia i siostry, jest sam Bóg. Bóg wcielony, Jezus Chrystus. To jest cudowna rzecz, nie ma większego wyróżnienia, jak należeć do Kościoła. To jest najwyższe możliwe wyróżnienie, bo my mamy udział w życiu Bożym. Mieć udział w życiu Bożym, być tymi przybranymi synami Boga, to jest cudowna sprawa i oczywiście jesteśmy wezwani do wzrostu, do doskonalenia, do powrotu do stanu rajskiego. Czyli my, wspinając się po tych szczeblach, etap nawrócenia, oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia z Bogiem, my nie tylko, że wracamy do stanu rajskiego i tego szczęścia, ale jeszcze go przewyższamy, bo o ile w raju była przyjaźń z Bogiem, tak tutaj mamy stan uczestnictwa w życiu Bożym, więc trwanie w tym ciele, ale trwanie i doskonalenie się, to znaczy to jest naturalna droga. Człowiek jest wezwany do uczestnictwa w życiu Bożym, żeby się złączył z Bogiem, ale łączy się podobne z podobnym, woda z wodą, ogień z ogniem. Bóg jest tym ogniem wiekuistej doskonałości i tak długo jak my nie będziemy do Boga upodobnieni, czyli jak mówi katechizm, nie uzyskamy odpowiedniego stopnia świętości. To niestety wtedy musimy, bądź jesteśmy po prostu, jeśli w chwili śmierci jesteśmy na etapie nawrócenia, to robimy drogę okrężną, idąc przez czyściec. Jeszcze jest jeden wykres do omówienia, mianowicie to myślę, że Państwo mają też wyobraźnię, że mianowicie, to dotyczy szczególnie wszystkich wiernych, ale małżonkowie tu mają bardzo piękną taką przypomnienie, że im bliżej Boga, tym bliżej siebie, bo jeśli byśmy wpisali w ten trójkąt duży u jego podstawy kółeczko małe, które oznaczało Jana, czy powiedzmy tam Tadeusza, a drugie kółeczko Marię czy Krystynę, i odnieśli skierowanie ku górze, to wtedy te linie przerywane u góry by się łączyły. Inaczej mówiąc, im bliżej Boga, tym bliżej siebie. To może gdyby ktoś miał w ręku ten, to by to widział, bo Bóg jest naszą ogniskową i naturalnie jedność tej osoby, żony z Chrystusem, czy jednomyślność, czy zgodna harmonia i jednomyślność tego Jana, czy Tadeusza, jak go nazwiemy, z Chrystusem, oznacza niejako poniekąd, można mówić automatycznie, zgodę i jedność między małżonkami. Jeśli Jan będzie w jedności z Chrystusem oraz Maria będzie w jedności, to jedność zapanuje między Marią i Janem. Więc to są bardzo dwie ważne prawdy. Bracia i siostry, myśmy dzisiaj postanowili, bo ta metoda dysponuje 30 przeszło wykresami, żeby nie tworzyć zbyt jakiejś takiej zawiłej, żeby te podstawy, bo podstawa jest po pierwsze wyobrażenie Boga przez obraz symboliczny, później historia zbawienia, przyjaźń z Bogiem w raju i potem zerwanie tej przyjaźni i później następny obraz, stąpienie Syna, czyli wcielenie i potem utworzenie Kościoła. My wszczepieni w Kościół mamy wzrastać i na tym byśmy chcieli dzisiaj się ograniczyć, do tego podstawowego etapu historii zbawienia, żeby ewentualnie inne jeszcze rzeczy omówić w następnej audycji, bo tu będzie do omówienia jeszcze funkcja korygująca tej metody, bo to, co pani profesor Słotwińska dzisiaj powiedziała w tej audycji poprzedniej, że mianowicie my mamy przecież, bracia i siostry, nasze myślenie jest zdominowane przez antropocentryzmy, przez antropomorfizmy. Chrystus jest ciągle przedstawiany jako człowiek. On był człowiekiem, ale był Bogiem. A Bóg, bóstwo, jest, Bóg jest duchem. Więc my, to pokazując taki właśnie wykres, niejako przypominamy, że owszem, człowiek, ale człowiek i Bóg, i to bóstwo właśnie ukazuje nam, że ono, mówię, te wykresy mogą być powiększane nieskończoność, bo Bóg jest nieogarniony, niejako przywołuje czy koryguje nasze myślenie o Chrystusie, który jest Bogiem. My mówimy nasz brat, nasz przyjaciel, którego poklepuje się po plecach. Jest Bogiem, jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest nieogarniony, jest wszechmocny, jest ponad wszystkim, ponad to jest, proszę bracie i siostry, naprawdę ogromnym, pisze profesor Bartnik w swojej pracy o neoarianizmie. Ja mówię w moich pracach o kryptoarianizmie i napisałem też w tej pracy niemieckiej, że ten kryptoarianizm jest przyczyną dechrystianizacji. Bo jak my ciągle mówimy Chrystus nasz brat, Chrystus człowiek, no to my pomieszamy go. A pomieszanie Boga jest bluźnierstwem. Gdzie jest Bóg wszechmocny, który jest Ojcem i Duchem Świętym, jednym Bogiem? Punkt 255 katechizmu. Syn jest cały w Ojcu i cały w Duchu Świętym. Duch Święty jest cały w Ojcu i cały w Synu. Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym. Jest jeden Bóg, trzy osoby. Ta jedność Boga jest nam trudno zrozumiała, bo my po ludzku nie jesteśmy w stanie, to jest tajemnica wiary, do końca jej przeniknąć, ale tak ta tajemnica jest sformułowana. I te wykresy pozwalają korygować to nasze błędne myślenie, tryteizm. W naszym myśleniu my mamy trzech bogów, bo są trzy istoty. Osobno ojciec, ten starszy pan z siwą brodą, osobno młodszy pan już z czarną brodą, no i ta gołębica. To są trzy istoty, a przecież Bóg jest jedna substancja, jedna istota, jedna natura, a trzy osoby. I my po ludzku ten wykres, on koryguje to myślenie, przywołując nam, że owszem, nawet gdyby tak przyjąć, takie wyobrażenie, ono jest próbą zrozumienia Boga, którego my do końca w tym życiu nie pojmiemy i nie zrozumiemy, ale dzięki objawieniu częściowo jest to zrozumiałe. Więc nie chciałbym tutaj przeciągać dalej, bo tych błędów, które koryguje ta metoda, jest 18. Na razie mówiliśmy o dwóch, prawda? Antropomorfizmy i tryteizm. Niemniej jednak... I potem jeszcze inna jej metoda, jej funkcja, że ona motywuje wybór drogi doskonalenia jako najpewniejszej drogi do szczęścia. To też wymagałoby jednak bardziej oparcia się, żeby nie robić wszystkiego w jednej audycji, bo to jest, trzeba bez pośpiechu rozważyć, wiecie, prawdy wiary są cudowne i my im bardziej je medytujemy, tym bardziej uwielbiamy Boga i jesteśmy zachwyceni Jego cudowną wielkością i ta kontemplacja Boga nas skłania ku skierowaniu się ku Bogu. W naszym życiu my uciekamy, to życie codzienne nas pochłania i my tracimy bardzo dużo, kiedy gubimy gdzieś tego Boga i właśnie te wykresy również mają nam pomóc odnaleźć Boga. Boga, który jest w swoim Kościele, a my jesteśmy członkami Kościoła. Cudowna sprawa. Byśmy to do tego zrozumienia doszli. Także Ojcze Grzegorzu, ja myślę, dziękuję, że nie będziemy przeciągać dłużej tych wyjaśnień.
Zaprosimy naszych słuchaczy, prawda, do rozmów, tak.
Jakie będą mieli pytania, problemy, a może do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zachęcamy do rozmów na naszej antenie kierunkowy 056 do Torunia i telefony 655-23-55 Polska Północna, 655-23-56 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. 22 minuty po 22. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tomasz przy telefonie. No, chciałem bardzo podziękować, bardzo głęboka, bardzo objaśniająca i metoda, no i pełna takiej głębi wypowiedź. Słucha się tego naprawdę z wielkim przyjęciem. To jest takie moje odczucie. Bardzo, bardzo głębokie, bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. Więcej tego typu audycji. No i chyba ta graficzna metoda, taka wizualizacja, no to jest doskonałe, doskonałe. Nie czytałem, nie widziałem, ale ten opis, no, daje przedsmak tego, co można zobaczyć i bardzo serdecznie chciałem za to, no, podziękować, za tą lekcję.
Panie Tomaszu, ale pan tego, no, nie mógł się z tym zetknąć pewnie.
Nie, absolutnie nie, tylko właśnie...
Ja dziękuję panu za ten piękny głos, bardzo, tu wie pan, to mobilizuje, żeby jednak coś dalej robić w tym kierunku, żeby to propagować, nie? Bo w pańskim głosie jest taki entuzjazm, który jest ogromnie sympatyczny.
I ja zajmuję się troszeczkę modelami, rozmaitymi modelami, które objaśniają tą rzeczywistość fizyczną.
Aha.
I to jest, no, takie mocne, że tak powiem, skojarzenie, bo, no, potrzeba tego typu odniesień, takich, które pozwalają zrozumieć pewne powiązania i pewną złożoność rzeczy. I to wspaniale tutaj z takim wielkim darem przekonania ksiądz profesor zrobił. Jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem.
Dziękujemy wobec tego, ojcze Grzegorzu, nie, panu Tomaszowi, i oby Pan Bóg sprawił, no, żeby ojcze, dzięki tym wykresom, Bóg stał się bardziej bliski, bardziej...
Także bardzo, bardzo zachęcam. Może to jest taka metoda dydaktyczna również, żeby to może pokazywać szerzej, bo rzeczywiście my przechodzimy nad pewnymi pojęciami tak troszkę je trywializując, trochę tak nie dostrzegając tej istoty. A kiedy zobaczymy to w nowym ujęciu, właśnie za pośrednictwem nowej metody, można to lepiej i pełniej zobaczyć, tak?
No, te sprawy niejako stają się przed nami jasne, jaśniejsze.
Tak, to jest, wie pan, panie Tomaszu, to co mówił właśnie Kartezjusz, że to ma być clear, distinct, jasne i takie wyraźne. I w tym geometrycznym ujęciu to, co często się mówi, to ktoś mi mówił, ktoś mówi długo, długo, stosuje terminy, a to jest jeden obraz, wystarczy krótki komentarz i to już jest powiedziane. To jest po prostu skrót, bo wie pan, to dostałem piękną recenzję przed 3 dniami od ojca, od księdza profesora Turka z Rzymu. Po angielsku napisał recenzję, w której zwrócił uwagę na rzecz, której może dotychczas inni recenzenci nie zwrócili uwagę. On napisał w ten sposób, że dzięki tym wykresom historia zbawienia staje się zrozumiała dla tych, którzy nie studiowali nigdy teologii, i dla tych, którzy mają zazwyczaj trudności ze zrozumieniem tej terminologii filozoficzno-teologicznej. I to było takie piękne, ja to nawet mam tą recenzję ze sobą po angielsku, żeby to, w razie gdyby ktoś się interesował, można by to, no, nawet tutaj... To zdanie, o które tutaj chodziło, to jest the author in a really short and original way present the history of human salvation using traditional and the same time modern language comprehensible even for those, mój angielski jest słaby, ale who have never studied theology and who usually find many difficult in understanding philosophical and theological vocabulary.
To jest wspaniałe, strasznie, właśnie ten model językowy i ten, ta geometria tutaj jest, no, takim odkryciem intelektualnym, wydaje mi się.
Tak, panie Tomaszu, a tu jeszcze co ten ksiądz Turek, profesor, że to oznacza popularyzację teologii, że będą to rozumieli ci, którzy nigdy nie studiowali teologii, bo...
Tak, dlatego to się sprowadza właśnie do pojęć takich, z którymi wyobraźnia ludzka łatwiej sobie radzi niż ze skomplikowanym językiem, zwłaszcza w świecie, w którym my wszystko upraszczamy, trywializujemy, redukujemy ten język pojęć do takich, no, bitów informacji, jak to się dzieje.
To z
mówi.
Jednej strony, panie Tomaszu, a z drugiej jest ten neosofistyczny werbalizm, gdzie my szukamy obcych słów i robimy takie nieraz długie zdania, budujemy pełne zawiłych jakichś takich i kto to czyta, to dostaje bólu głowy, bo
mówi, budzą lęk, a nie objaśnienie. To ja nie chcę przedłużać, dlatego że tam na Dziękujemy. Pewno tak. wielka kolejka. Ja nie dziwię się, że się w ogóle dodzwoniłem, wielokrotnie próbowałem. No, udało mi się.
Dziękujemy.
Także serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego, namawiam, naprawdę wielka, wielka audycja. To mi się bardzo, bardzo podoba. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu również za ten głos, panie Tomaszu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz Niewłomicz.
Kłaniamy się, pani nisko.
Również serdecznie witam i kłaniam się. No, ja muszę powiedzieć, że u mnie ta metoda nie rodzi takiego wielkiego entuzjazmu. Stawiam sobie takie pytanie, a powiem dlaczego. Coraz częściej powstają u mnie, rodzą się u mnie pod wpływem różnych nowości bardzo wielkie obawy. I tu postawię pytanie, czy należy spełniać zawsze oczekiwania ludzi, no bo te oczekiwania są bardzo, bardzo różne. Byłam kiedyś w Warszawie w jednym z kościołów i na witrażu, witraż przedstawiał Kielnię. Więc no ja to miałam takie przykre skojarzenie. Poszłam do zakrystii i zapytałam, dlaczego właśnie Kielnia? Czy nie milsze byłyby Panu Bogu kwiaty, postaci święte? Czy za mało kwiatów Pan Bóg stworzył? Czy za mało postaci świętych jest? Uzyskałam odpowiedź taką, że ten witraż ufundowali budowlańcy. Ale czy budowlańcy musieli tą Kielnię wmontować w ten witraż? Nie wiem. Jeśli chodzi o tą metodę, proszę księdza proboszcza, no może ja nie dorastam, może ja jestem osobą niedojrzałą w myśleniu, aż tak. Ale rodzi to obawy u mnie, czy stosując ją w katechezie, człowiek młody, człowiek jeszcze nie w pełni dojrzały duchowo, nie przyjmie, czy nie będzie rodzić to skutków pewnego spłaszczenia między, nie pogłębi jego, czy ta metoda pogłębi jego duchowość, czy wywoła większą głębię duchową. No bo właściwie to sfera duchowa jest jedną sferą, a graficzne przedstawienie jest w sferze fizycznej. Dlatego, no, powiem, że jest mi przykro, że to muszę powiedzieć, ale jest to sprawą sumienia mojego. Ja coraz częściej rodzą się we mnie pewne obawy. Dla mnie nieskończoność Pana Boga jest w nieskończoności tego świata, w przyrodzie, coraz to nowych osiągnięciach nauki, w dociekaniu człowieka. No, jakoś tak ja, przepraszam za określenie, ja nie trawię czegoś takiego, jak właśnie te wszystkie takie nowinki rodzą u mnie bardzo głęboki niepokój i taką nawet niechęć. Rozmawiam też z młodymi ludźmi. No, taka dziewczyna bardzo, bardzo mądra, bardzo inteligentna. Potem przeprosiła mnie, ale powiedziała, no będziemy się modlić do słońca, tak jak to było dawno. Słońce i Pan Bóg to samo. Nie wiem, nie, chciałabym powiedzieć, że no primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Nie jestem przekonana do końca, czy ci młodzi ludzie właśnie oczekują. Chciałabym zapytać księdza profesora, skąd powziął tą właśnie wiadomość, że jest to spełnienie oczekiwania, prawda, katolików. To może tyle.
Dziękujemy pani Kazimiero, Boże. Pozdrawiamy panią serdecznie. Księże profesorze, proszę bardzo.
No właśnie. Więc pani Kazimiero, no rzeczywiście tu by trzeba było, pani obawy no są uzasadnione na pewno. Powiem pani tak, że Bóg ma wiele, bardzo wiele różnych dróg i najprawdopodobniej jest bardzo wiele różnych ludzkich mentalności i do jednego trafia to, do innego przemawia tamto. Tu jest nawiązanie do, jak już mówiłem, tradycji. To jest tradycja wczesnochrześcijańska, bo Klemens Aleksandryjski to jest już przełom II, III wieku, później pseudo-Dionizy, V, VI wiek. I do biblijnych tych symboli, to już tutaj nie będę powtarzał tego, to co mówiłem wcześniej, że były już sygnałów i to w tych sygnałów było bardzo dużo, że właśnie katechetka miała problemy z opanowaniem czy utrzymaniem porządku w klasie, był konkretny bałagan, a jak zaczęła właśnie te wykresy przedstawiać, to nagle młodzież zaczęła się interesować, bo po prostu chcą, oczekują pewnej wizualizacji. To jest to, ta mentalność telewizyjna wytworzyła takie zapotrzebowanie i w związku z tym no tych sygnałów jest dużo. Ponadto tutaj szkoda właśnie, że nie ma naszej pani profesor. Ta by pewnie mogła dużo więcej powiedzieć. Ona jest ogromną entuzjastką tej metody, pani profesor Słotwińska, i tych recenzji mam w sumie już 18 i dotychczas w żadnej z tych recenzji nie ma takich obaw, jakie tutaj pani Kazimiera wyraziła. Raczej jest przekonanie, że to, no tutaj mam recenzję czy ocenę księdza biskupa Świerzawskiego, który w tym wstępie do skrót katechizmu w ujęciu graficznym pisze: gratuluję odkrycia, nazywając to odkryciem. A to co pani Kazimiera powiedziała, ja panią rozumiem, że pani chodziło o to, żeby ludziom, którzy w ogóle nic nie wiedzą na te tematy, że to nie może zastąpić, wie pani, ja bym tak powiedział, to są pomoce, to co napisał zresztą pięknie ksiądz nuncjusz, że ta metoda obok innych, to nie jest jedyna, która miałaby zastąpić katechizację, broń Boże. To jest jedna z wielu dróg, która jej największym moim zdaniem zaletą jest właśnie ta ewidentność, jasność, przejrzystość. Historia zbawienia, o której tyle mówimy, ona tu się układa w jeden logiczny ciąg, jeden system. To, co właśnie napisał tutaj ksiądz biskup Świerzański, który jest profesorem w tym wstępie. Metoda wykresograficzna to otwarcie pewnego przęsła w myśleniu. To jakby katalizator ukierunkowujący drogę poszukiwań. Chciałbym wyeksponować jeszcze jedną cechę potwierdzającą adekwatność tej metody dla przekazu chrześcijańskiego orędzia o zbawieniu. Można nią wyrazić zarówno integralność, całość historii zbawienia, jej wewnętrznie spójną strukturę, jak i jej dynamikę. Poszczególne wykresy ilustrują kolejne etapy realizacji zbawczego planu Boga. Kto prześledzi kolejno owych 30 wykresów, musi dostrzec, że misterium bożo-ludzkie jest ciągłym zdarzeń, w którym miłość Boga szuka miłosnej odpowiedzi człowieka. Stąd już tylko krok do ostatecznego przęsła boskiego orędzia. Wszystkie te wydarzenia są wciąż aktualne i obecne w liturgii Kościoła. Więc tu oczywiście długo można by cytować inne recenzje, raczej entuzjastyczne i szczególnie dotyczące właśnie wartości zastosowania tego w katechezie. ale ja staram się rozumieć, skąd płyną Pani obawy. Ja myślę, że stąd, że faktycznie nie możemy nigdy uznać, że Boga poznaliśmy i już mamy to załatwione. Poznanie Boga, poznanie tej rzeczywistości bosko-ludzkiej jest non-stop. Zgodzę się, że wszystko, obserwowanie świata, który widzimy, on ciągle nam przypomina o wielkości Boga, o Jego potędze, o Jego niezmiernej niezmierzoności. Jednym słowem, to, co Pani powiedziała, to moim zdaniem nie koliduje z tym. To jest jedna z dróg, jedna z metod, która być może trafi do jednych, być może do innych nie przemówi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo gorąco pozdrawiam księdza profesora Franciszka, takie piękne imię, i ojca Grzegorza, mojego przyjaciela. Słuchałem tej pięknej katechezy i w ogóle ksiądz profesor jest tutaj kimś, no, niezwykłym. Ma tak łatwą możliwość komunikowania z ludźmi, ale właśnie na kanwie tych rozważań chcę przywołać osobę, która była mi bardzo bliska jako pracownik naszego szpitala i która w przeciągu kilku dni z tego świata odeszła do Boga. To wspaniała pielęgniarka o imieniu Bogumiła. 2 tygodnie temu była u spowiedzi, u Komunii Świętej. No i poszła do szpitala na operację, która dotyczyła jej bardzo ciężkiej choroby. Płakała ogromnie. Nie mogłem powstrzymać jej łez, mówiąc o Bogu, który jest miłością, który ją oczekuje, który nas wszystkich bardzo kocha. I 2 dni po operacji, po prostu na skutek skrzepu, który się utworzył po operacji, zmarła. Była bardzo młodą osobą, bardzo oddaną chorym dzieciom. I dzisiaj, kiedy już z perspektywy jej pogrzebu i śmierci o niej mówię, ku pociesze właśnie tych, którzy ją opłakują, choćby najbliższych współpracowników, lekarzy, pielęgniarek, to, co ksiądz profesor powiedział, jest takie bardzo głębokie, bardzo pocieszające. Ona się bała cierpień, ale nie bała się śmierci. I tego nie mogę nikomu jakoś udowodnić czy przekonać. Jest wielki płacz i wielki smutek po jej odejściu, bo jeszcze była bardzo młodą osobą. No i właśnie ta kontemplacja. Wydaje mi się, że dla nas wierzących Pan Bóg nas oczekuje. Stworzył nas dla siebie. Jak mówi święty Augustyn, niespokojne serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu. I to jest chyba jakiś klucz do rozwiązania tych bardzo trudnych spraw, które przeżywamy na każdy dzień. Kontemplacja według mnie to jest chyba najbardziej doskonały rodzaj modlitwy. To jest trwanie przy Bogu. I właśnie ta osoba trwała przy Bogu, bo przed operacją była u spowiedzi, u Komunii Świętej. I chociaż odeszła wbrew naszych najbardziej przekonujących myśli, no po prostu odeszła do Boga. I chciałbym w ten sposób tym wszystkim, którzy ją opłakują, jakoś pomóc, jakoś pocieszyć, a jednocześnie podziękować księdzu profesorowi za te słowa, które nas odnoszą do Boga. Po prostu żyjemy i jesteśmy w Panu Bogu. I to jest chyba coś najważniejszego w naszym życiu. To właśnie tyle chciałem się podzielić na kanwie tych rozważań w takiej zwykłej, ludzkiej, powiedziałbym prozaicznej sytuacji, gdzie po ludzku nie mamy możliwości już czy wytłumaczenia, czy zadziałania, ale właśnie być w Bogu. Czyli to jest ten sens i cel naszego życia, którego ja doświadczam każdego dnia, patrząc na choroby, cierpienia i śmierci najniewinniejszych istot, to znaczy dzieci, po prostu.
Tak, księże Jacku, bo to ksiądz jest, tak?
Tak.
Księże Jacku, no więc właśnie to ksiądz Pasz też bardzo pięknie powiedział, być, trwać w Bogu. I jest teraz pytanie, czy my mamy, bo to jest ta cudowna świadomość, jak ja tutaj naszkicowałem, tylko właśnie jak ktoś nie widział tych wykresów, ojcze drogi, nie, to będzie trudno mu to tak przywołać do wyobraźni, ale to Pismo Święte mówi ciągle, Chrystus jest głową, a my jesteśmy ciałem, więc to, my nie możemy tego odrzucić. I że schematyczne pokazanie w formie geometrycznej to tylko jest przedstawienie tej prawdy, która jest wyrażona w Piśmie Świętym. I teraz, ale świadomość, jak mówi święty Leon pięknie, poznaj swoją godność chrześcijaninę, poznaj jakiego ciała jesteś członkiem, jaka jest głowa, tak, to w tym słynnym czytaniu na Boże Narodzenie, prawda?
Tak.
I teraz, ojcze, księże Jacku, rzeczywiście uświadomienie sobie, że my tkwimy w tym ciele, czyli w Bogu, bo to jest ciało Chrystusa, Boga człowieka, Boga. W Bogu tkwimy i to tkwimy w Kościele, bo mnie się wydaje, ojcze Jacku, księże Jacku, że dzisiaj ludzie sobie za mało cenią fakt, że są członkami Kościoła, że należą do tego ciała, że są wszczepieni i tkwią w Bogu, że Bóg ich prowadzi, Bóg ich doświadcza, bo my nie wiemy, co nam potrzebne, Bóg wie lepiej, ale to trwanie w Bogu i to usiłowanie zdążenia do Niego po tych szczeblach, po tej drabinie, jak pisze tam ten święty Jan Klimak, to jest właśnie piękna przygoda i dzisiaj świat niestety ludziom mówi co innego. Nie mówi o doskonaleniu, o uświęcaniu, mówi używaj życia, trwaj tam, rób co chcesz, rób ta co chce, ta no właśnie.
Tak.
I ten sposób człowieka degraduje, bo on, my mówimy człowieku, ty jesteś stworzony do, jesteś członkiem, uczestnikiem natury boskiej. Ty jesteś uszlachcony przez chrzest, stałeś się nobilitowany. I teraz ty, umocniony Bogiem i Jego mocą, będziesz w stanie dokonać bardzo wiele. Natomiast ta misja, która przypadła księdzu, księżniaczku, ja ją jak księdza podziwiam, bo przecież patrzeć na, bo tam są dzieci, tak?
Tak, Marzut.
I to jest naprawdę coś, tu musimy mieć ogromną wiarę, że jednak to, co Bóg czyni, czy to Bóg dopuszcza, no jest jakaś tajemnica, której my nie możemy przeniknąć, tylko nasza modlitwa i nasza chęć pomocy tutaj i przywoływanie ciągle wszechmocy Bożej, ale z drugiej strony nie możemy stawiać Bogu żądań, nie? I to
tak,
jest...
ale w tym konkretnym przypadku, księże profesorze, ta osoba, o której mówię, nie lękała się śmierci, lękała się cierpienia.
Tak.
Bo wiedziała, jakie jest rozpoznanie, miała wcześniej zrobioną biopsję i bała się tych następstw, czyli chemii, naświetlań. I w pewnym momencie Pan Bóg ją zabrał do siebie.
Tak.
Gdyby zaoszczędził jej tych cierpień. I my po ludzku nie możemy tego pojąć, bo ona jest nam bardzo bliska i droga. I teraz, kiedy ja się spotykam z jej koleżankami i przyjaciółmi, nie mogę wytłumaczyć, że ona otrzymała ogromną łaskę, bo odeszła bez tych cierpień. Chociaż miała świadomość, że przecież w Bogu żyje, porusza się.
A w jakim wieku była?
52 lata.
Mm-hmm.
Wspaniała osoba. To są właśnie te problemy, które doświadczam na co dzień, ale które po prostu dla mnie osobiście są jasne, bo jestem teologiem, ale dla ludzi, którzy jej byli bliscy, to są po prostu nie do przyjęcia, że taka osoba, taki człowiek nagle się spala, ale przecież jak mówi Psalm 139, jeden dzień wystarczy zaistnieć, żeby być szczęśliwa, żeby być w Bogu, żeby posiąść to, co jest celem i sensem ludzkiego życia.
Ja myślę, księże Jacku, że tu często jest też i tak, i może w myśleniu naszym, że to życie ziemskie jest takie najważniejsze i takie najcenniejsze. Tymczasem to jest przygotowanie do tego właściwego życia. I jeśli my, prawda, jeśli my tym naszym wiernym próbujemy wytłumaczyć, że tam dopiero się zaczyna prawdziwe życie i jeśli Bóg uznał być może, że to jest najlepszy moment dla tej osoby.
Naturalnie.
Tak jak ogrodnik zrywa owoce wtedy, kiedy są najwłaściwie do zrywania, ani nie za wcześnie zielone, ani nie przejrzałe, tylko i Bóg jest lepszy od takiego ogrodnika.
Naturalnie.
A jaki moment optymalny dla tej osoby? Kto to wie, ojcze, poza księży Jacku, poza Panem Bogiem, nie? I teraz ludziom to mówić, to nieraz oni mówią, no tak, ksiądz tak tłumaczy, ale jednak nam ta osoba była droższa. Po ludzku my odczuwamy żal, a Chrystus nie płakał nad grobem Łazarza.
Naturalnie.
Ale to wie ojciec, jak my się poddamy i wiemy, że Bóg tym wszystkim kieruje i jest sens tego, to jednak ten nasz smutek przeniknięty jest jakąś taką nadzieją i takim poddaniem się woli Bożej, w którym nie ma buntu, ani nie ma jakiegoś takiego, bym powiedział, protestu, tylko my mówimy, Panie Boże, no nie rozumiem, po ludzku bym tego, trudno mi to przyjąć, ale Ty wiesz lepiej, Ty jesteś mądrzejszy. I wtedy takie poddanie się woli Bożej, księże, rodzi pokój serca, co jest dzisiaj bardzo, a bardzo ważne. Pokój serca, który daje ludziom właściwie to, co Chrystus ciągle mówi. Pokój mój daje wam, nie tak jak świat daje. Co znaczy mój? No pokój Chrystusowy to jest ten pokój, który wypływa z tego przeświadczenia, że Bóg nas prowadzi i Bóg nami kieruje i daje nam to, co najlepsze. I my to przyjmujemy, jeśli nawet tego nie rozumiemy, albo po ludzku byśmy, no, jak to matka daje dziecku gorzkie lekarstwo. Ono się krzywi, ale to lekarstwo łyka i potem dzięki temu lekarstwo jest zdrowe. Także my, jeśli poddajemy się, mówimy, bądź wola Twoja i nawet wtedy, kiedy jest trudno to powiedzieć, to myślę, zostaje jednak ta więź z Bogiem i tutaj w tym wypadku ja nieraz tłumaczę to, co Ambroży Święty i to, co Cyprian mówi, że przecież dla tych ludzi nareszcie się skończyło cierpienie. Śmierć jest kresem. Oni byli biedni, się męczyli, cierpieli, a tu jest koniec. Zaczyna się prawdziwe życie, to, które się nigdy nie skończy, nieśmiertelne. Gdzie nie ma oszustwa, gdzie nie ma żadnych zła, gdzie jest tylko dobro, bo jest Bóg. Tam, jak mówi pięknie właśnie święty Cyprian, spotkamy Chrystusa, spotkamy świętych, spotkamy naszych bliskich. Tam jest dzień wypłaty, dzień nagrody, bo Bóg za dobro nagradza. Jednym słowem u Cypriana i u właśnie świętego Ambrożego te akcenty są tak wyakcentowane, że kto był przyjacielem Boga, to jest, powinniśmy się cieszyć, bo dla niego zaczęło się teraz prawdziwe życie cudowne, bez bólów, bez cierpień i to życie, do którego my wszyscy dążymy, a on już dotarł do tej mety, a my jeszcze mamy tam ileś do przebiegnięcia, więc tu zależy, wie ksiądz, jaką się bierze miarę. Nasze życie jest tym przedbiegiem do tego prawdziwego życia.
Tak. Księże profesorze, całuję Twoje ręce i bardzo Cię kocham właśnie za te Twoje wspaniałe audycje, które dla wielu ludzi, rodziców chociażby chorych dzieci, są ogromną podporą. Niech Bóg da Ci dużo zdrowia, siły i mocy, bo te słowa, które mówisz, są naprawdę jak balsamem dla tych duchowych ran naszych serc. Bardzo Cię pozdrawiam, księże profesor.
Ojcze, również bracie Jacku przesyłam braterskie pozdrowienie.
Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem. Boże. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pani, która dzwoniła jakiś czas temu.
Pani Kazimiery z Niepołomic.
Właśnie. Ja rozmawiałam już
pani,
dzisiaj.
Pani imię?
Joanna Zgoleniowa. Ja rozmawiałam dzisiaj, oglądałam w telewizji Trwam rozmowy niedokończone z księdzem Franciszkiem Drączkowskim, ale wtedy chciałam tylko złożyć świadectwo jako katechetka, mówiąc o tym, że tę metodę stosuję z wielkim powodzeniem. Natomiast teraz, w związku z wypowiedzią pani, chciałabym tę swoją wypowiedź uzupełnić. Mianowicie, nie jest, tak jak mówiłam, jestem katechetką, stosuję tę metodę. Gdzie ją znalazłam, nie wiem. Mówiłam w telewizji Trwam, że prawdopodobnie w ABC Teologii Dogmatycznej, nieprawda. Sprawdziłam, nie ma jej tam. Nie wiem, gdzie ją znalazłam. Gdzieś w każdym razie znalazłam i stosuję to w taki sposób. Mianowicie rysuję dzieciom na tablicy koło. Mówię, że jest to symbol Pana Boga, graficzny symbol. W środku tego koła, także tutaj jest troszeczkę inaczej niż ksiądz profesor pokazuje, ponieważ ja rysuję w środku koła maleńkie kółko i w środku piszę czy, że jest to człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. On jest istotowo, cieleśnie na ziemi, ale duchowo był zanurzony w Bogu. To był moment stworzenia. No i szatan, który nie ma dostępu do Boga, ale kusić może gdzieś z zewnątrz. Następnie, drugi rysunek, który rysuję, jest to znowu koło i ten sam człowiek, to małe kółko, ale już na dole, poza orbitą Bożą. I tłumaczę dzieciom, na czym polegał grzech. Tutaj jest dłuższa wypowiedź na ten temat. Wcześniej jest rozmowa na temat raju. Dzieci dowiadują się, czym było życie w raju i tak dalej, widząc to przed oczyma. Drugi obrazek dowiadują się, czym był grzech. Niebo zostało odcięte, jest przepaść między Bogiem a ziemią. Człowiek został praktycznie samotny, bez Boga. Bóg jest wyżej, interesuje się, dba o człowieka, bo nie przestał go kochać, ale nie ma go z człowiekiem bezpośrednio. I trzeci rysunek, który rysuję, to jest znowu koło. Znowu ten sam Bóg, tutaj sobie powtarzamy trzy osoby Boże i zapisuję w tym kole. Z lewej strony u góry O, czyli Ojciec, na dole S, Syn i po prawej stronie u góry D, Duch Święty. I tutaj ten człowiek, który wypadł poza orbitę, jest narysowany w kółku poniżej koła, łączą go właśnie trójkątem. Szczyt trójkąta jest nad literą S, czyli Synem Bożym. Szczyt trójkąta i okala tutaj to kółko, gdzie jest człowiek, w dół idzie. I w tym momencie tłumaczę dzieciom, że jest to Bóg stał się człowiekiem. Stąpił sam Bóg, druga osoba Boża, Syn Boży, stąpił na ziemię, stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało i znowu doprowadził do zjednoczenia Boga z człowiekiem, do tego stanu pierwotnej harmonii. Przy tym jeszcze człowiek, owszem, na skutek grzechu pierworodnego, jego natura jest tak osłabiona, że pozostaje na ziemi, podlega cierpieniom, ale duchowo znowu może zanurzyć się w Bogu. Tutaj przy okazji tego trzeciego obrazku, rysunku graficznego, tłumaczę dzieciom, że 40 dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba i zauważcie, w tym momencie człowiek zostałby znowu sierotą, zostałby znowu tak jak przy drugim obrazku, jak po grzechu, bez Boga. Dlatego na skutek zasług Pana Jezusa Bóg zesłał nam Ducha Świętego i rysuję strzałką od tej literki D do tego człowieka tutaj w tym trójkącie i tłumaczę, że Bóg jest znowu z nami, został przywrócony stan pierwotnej jedności. Wszystko na skutek miłości Boga. I wszystkie te rzeczy, i tutaj oczywiście jest mowa i o Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, i o wcieleniu w ten Kościół poprzez Chrzest Święty i po wypadnięciu poza tę orbitę Bożą, poza ten trójkąt, poza to ciało Boże. Na tych trzech schematach jestem w stanie wytłumaczyć dzieciom bardzo, bardzo dużo, wiele prawd wiary, których oni w inny sposób by nie zrozumieli. Dlatego jako katechetka z jakimś już pewnym doświadczeniem, które uczyłam i dzieci w szkole podstawowej, obecnie uczę w gimnazjum, nie zgadzam się z panią, ponieważ widzę, jaki jest oddźwięk, jak dzieci reagują, jakie pytania zadają, jak zaczynają rozumieć rzeczywistości, które dla nich wcześniej były pustymi słowami. I naprawdę tą metodą polecam księdza metoda, ja myślę, że ta, o której tutaj mówią, ona musiała być zaczerpnięta z księdzem profesora metody, tylko bardzo uproszczona. Dzisiaj rozejrzałam się po swoich książkach i na szczęście znalazłam księdza profesora książkę Nowa wizja teologii, gdzie ta metoda jest omówiona. No i teraz widzę, że zgłębię ją i będę ją stosowała, mam nadzieję, z jeszcze większymi rezultatami. I naprawdę polecam polecam każdemu tę metodę, bo jest wspaniała, jest przeze mnie wypraktykowana, sięgam po nią, powtarzam z dziećmi wielokrotnie w czasie roku liturgicznego i przed świętami wszystkich zmarłych, tłumacząc, czym jest czyściec, piekło, czym jest niebo, do czego dążymy, i przed świętem Bożego Narodzenia, tłumacząc, kim jest Bóg, kim jest wcielenie, bo czym jest wcielenie Boże. I teraz w najbliższym czasie, w okresie na pewno przed pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, później w niebowstąpienie Pana Jezusa, zesłanie Ducha Świętego, wszędzie to te właśnie graficzne obrazy stosuję i dzieci naprawdę dużo rozumieją i naprawdę widzą po nich, pytają, jest zainteresowanie, zbliża ich to do Pana Boga, do wiary, zaczynają rozumieć. Do mojego świadectwa.
Dziękuję bardzo.
Pani Joanno, no myślę, ojcze, na głos na wagę złota, bo co? Teoretycy sobie mądrują, a tu jest weryfikacja.
Tak.
Pani to zweryfikowała i pani mówi, to tak jakby ktoś ogrodnik sadził i powiedział, takie a takie dałem nawozy i takie są wyniki. Pani to stosowała i pani Joanno, gratuluję.
Dziękuję.
No tak, bo pani Joanno, pani widzę, pani umie te dzieci im przedstawić, bo pani się wczuwa właśnie w ich mentalność i to jest cenne, wie pani, że jednak to trafia, bo tutaj pani, ta Kazimiera miała wątpliwości, czy takie małe dzieci są w stanie. A tu się okazuje z pani doświadczenia.
Znaczy, bo czasami boimy się, czy to nie jest zamazanie tej rzeczywistości, no, prawda?
Prawda?
Może tutaj głos pani Kazimiery po tej linii szedł, że to jest jakieś przestawienie, że to jest może wypaczenie, czy to może nie jest za mało, prawda? Czy zbytnie uproszczenie.
No tak, bo ojcze, to jest zawsze, żeby zrozumieć, ale to nie znaczy, że na tym się kończy. My musimy szukać dalej i wytężać się, żeby Bóg był bliższy nam, ale proszę ojca, dla tych, którzy są z dala od Boga, bo to, co się słyszy i mówi, ten werbalizm, on ich przytłacza. A tutaj to pani Joanna jest dla mnie, no muszę powiedzieć, niesamowicie wrażenie zrobiła na mnie z kolei, bo ona praktykuje to, ona jest katechetką i ona może mówić, tak uczy i są wyniki takiego nauczania. No dziękuję najserdeczniej pani i myślę, że ciekawe, bo nie wszyscy katecheci mogą się dodzwonić, ale gdyby mogło wielu bądź potwierdzić, ewentualnie no po prostu coś może dorzucić albo no, zgłosić jakąś swoją własną.
Ja tylko może dopowiem jeszcze króciutko to, o czym już ksiądz profesor wcześniej wspomniał. Katecheza to nie jest jedna metoda. Katecheza to jest mnóstwo różnych metod połączonych ze sobą, przenikających się, współpracujących, korelujących i tak dalej. Dlatego sam wykres graficzny niczego nie załatwi, jeżeli nie ma opowiadania. Owszem, te nasze dzisiejsze współczesne dzieci są dziećmi obrazu, ale one lubią słowo. One lubią, kiedy im się dużo opowiada.
Czyli musi być i jedno, i drugie.
Musi być jedno i drugie. Wtedy naprawdę to trafia.
No. To jest jakby odniesienie. To jest to.
Tak.
I teraz.
Tak. Tak. I za każdym razem opowiadanie. Duże opowiadanie. Dopowiem tylko może jeszcze jedno jako podpowiedź, jeżeli inni katecheci słuchają. Na przykład w okresie teraz Wielkiego Postu, kiedy będziemy mówili, i to właśnie zaczerpnęłam z tego ABC teologii dogmatycznej, o której wcześniej mówiłam. Mhm. Taki schemat też dzieciom przedstawiam i obrazuję, ponieważ nie rozumieją dzieci, co się działo, jak to było z Panem Jezusem, że Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał. Rysuję im taki schemat, króciutko opowiem. Koło przedzielone linią na pół, od góry do dołu, i mówią człowiek, z czego składa się człowiek? Ciało, z jednej strony piszemy literę C, dusza, z drugiej D. Więc to jest schemat człowieka, ciało i dusza. Teraz schemat Pana Jezusa, jedyny człowiek, który inaczej, bo Bóg człowiek. I rysujemy znowu koło, przedzielamy linią na pół, pionową, i tak, z tej strony, tak jak w naszym przypadku, człowiek, tutaj Bóg. Znaczy w naszym przypadku było ciało, dusza. Tutaj człowiek, z lewej strony rysują, z prawej Bóg. Ale to z lewej strony, tę część, przedzielam jeszcze poziomą linią na pół i rysujemy ciało, dusza. W związku z tym wygląda ten schemat w ten sposób, że jest koło, prawa połowa koła Bóg, lewa połowa koła u góry ciało, na dole dusza. I teraz moment śmierci. Kiedy człowiek umiera, to poprzednie koło, te dwa pierwiastki rozdzielają się. Ciało idzie do ziemi, dusza do Pana Boga, w dniu sądu ostatecznego to zostanie dopiero połączone. Natomiast w przypadku Pana Jezusa tłumaczył im, uległy rozdzieleniu tylko te dwa pierwiastki po lewej stronie, ciało i dusza. Natomiast i ciało było nadal połączone z bóstwem i dusza też nadal połączona z bóstwem. Dlatego Pan Jezus mógł własną mocą zmartwychwstać i dzieci łapią. Także to taka podpowiedź.
Ale to naprawdę są rzeczywiście, no uważam, Pani Joanno, tutaj no, gratuluję i myślę, że warto by może pewne rzeczy opracować i opublikować, bo jak są pewne metody, bo właśnie to jest to, że dzisiaj o tym nie myślimy, że jest wielość dróg, wielość metod i jak każdy ma coś, co, bo przede wszystkim u Pani siłą jest praktyka, że Pani to zweryfikowała i wtedy może rzeczywiście by warto to opublikować. Zachęcam Panią.
Dziękuję bardzo.
Może rzeczywiście. Dziękuję bardzo również. Ja bardzo dziękuję za tę metodę, jest wspaniała. Bardzo, no będę ją praktykowała zawsze, bo widzę, jakie efekty przynosi. I za ten program również bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Szczęść Boże, trzeba wyłączyć radio swoje, czy przyciszyć je i...
Wyłączcie radio. No, już.
Dziękujemy.
Teraz dobrze?
Tak, teraz dobrze słyszymy tylko Pana.
Tak.
Prosimy.
No, już jesteśmy?
Tak,
no,
jesteśmy, pańskie imię?
Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że bardzo chciałem podziękować Panu Bogu. I...
Pozdrawiam serdecznie, dobrej drogi życzę. Bo tak pewnie się nie domówimy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janina z Mławy.
Prosimy, Pani Janino.
Chciałam się wypowiedzieć, bo tak... Bóg jest miłością, więc nie możemy tak trochę podszarpywać się. Po prostu ja siostrę Kazimierek, siostrę w Jezusie Chrystusie...
Wie Pani co, jeżeli mógłbym... Pani Janino... Jeżeli mógłbym, prosiłbym, żeby tu ewentualnie polemizować z księdzem profesorem tutaj pewne rzeczy czy swoje sugestie, może pytania w ten sposób układać, będę wtedy ogromnie wdzięczny za to, będzie nam się też i temat rozszerzał, no i wykorzystamy tą obecność księdza profesora, to nie jest tak zawsze, tak jak przysłuchiwałem tej rozmowie z księdzem Jackiem, kiedy ksiądz profesor rozmawiał, więc i nawet zobaczmy to bogactwo tej możliwości, tej łatwości sięgnięcia do ojców Kościoła, do tak wielkich myślicieli, wielkich teologów, no, można powiedzieć, którzy nas poprzedzili, którzy nas też pomogli w tej refleksji. Więc to jest ogromnie, ogromnie ważne i na to zwracajmy uwagę. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo? Mogę już mówić?
Oczywiście, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam pana profesora, ojca Grzegorza.
Księdza profesora nawet.
Proszę?
Księdza profesora.
Przepraszam, tak. Księdza profesora. No i oczywiście naszych radiosłuchaczy.
Dziękujemy.
Przysłuchiwałam się wykładowi bardzo ciekawemu, ale mam pewne obawy. Gdy chodzi o te metody przekazywania wiedzy religijnej, po prostu katechetycznej, myślę, że boję się o jedną rzecz, że ta metoda w jakiś sposób zawęża możliwości przyjmowania wiadomości. Prawda jest, że rysunek, figura może być jasna, wyraźna przy rozbiorach, na przykład w gramatyce, rozbiory logiczne, prawda, rysuje się zdanie, wskazuje na logiczne związki i tu jest coś właśnie z tego, ale czy do takiego zagadnienia jak zrozumienie Boga, teologii, można taką metodę tylko stosować, czy ona nie zawęzi kształtowania osobowości słuchacza tylko do jakiegoś widzenia figury. Pojęcie religijne, pojęcie, prawda, związane z Bogiem będzie się kształtowało młodemu człowiekowi jako figura. A przecież Bóg to jest cała sfera, prawda, tej wielkości i myśli, i uczucia, i moralności. Więc prawdopodobnie jestem zrozumiana, o co mi chodzi. Czy nie wychowamy takich oschłych, zimnych mózgowców? I czy musimy się tak bardzo przejmować metodami? Modernizm jest potrzebny, prawda? Nowoczesność jest potrzebna, ale ta nowoczesność nie może przekreślać dorobku, jaki w tej chwili w zakresie nauczania religii mamy. A tutaj jest taka możliwość, bo te figury geometryczne to jest jakieś takie nowum, które może porwać. Zresztą pierwsza wypowiedź była fascynująca, prawda? Zafascynowany był pan chyba Tomasz na początku. Więc ja biorę pod uwagę osobowość człowieka, wielkość Boga, którego nie można zamknąć w logicznych figurach geometrycznych, bo tam nie tylko chodzi o te cechy, wartości humanistyczne człowieka jak rozum. Nie chcę się powtarzać, już myślę, że jestem zrozumiana. Bóg zapłać, dziękuję, przechodzę na odbiór.
Pani może oglądała telewizję o 18:10?
Nie.
Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jak pani na imię?
Pani Joanna.
Joanna. Więc pani Joanno, tutaj podstawowy błąd, no nie chciałem pani przerywać, ale to pani nie oglądała tej audycji, a potem nie słuchała z uwagą. Trzeba z uwagą słuchać. Ja akcentowałem bardzo mocno, że to nie chodzi o obraz Boga. To jest symboliczne, bo my szukamy symboli. A jak Chrystus mówi, że jest alfą i omegą, to co? To mamy mówić, że to, ale Chrystus jest baranek, to baranek? To są symbole. I tutaj pani tego nie zrozumiała i przekręciła i dlatego, no, muszę powiedzieć, że cała ta wypowiedź jest oparta na błędnym przekręceniu wypowiedzi, gdzie chodziło o symboliczny. My szukamy symboli i to, ponieważ te symbole są, jak mówiłem, nie wiem, czy pani też słuchała z uwagą, biblijne podstawy, światło, słońce, ogień, to przecież Biblia mówi, to nie my mówimy. Słońce Sprawiedliwości, to Malachiasz i to stosuje liturgię do Chrystusa. Więc tutaj te pani takie obawy, to wynikają też, że pani nie zrozumiała i od początku nie słuchała, że chodzi o symboliczny symbol, powtarzam, symboliczny obraz Boga. I ja podkreślałem to wielokrotnie, że my nie jesteśmy w stanie nigdy do końca Boga przedstawić i to jest niemożliwe. My nie poznamy Boga w tym życiu nigdy, dopiero ujrzymy Go po śmierci. My szukamy ciągle Jego oblicza, ale mówiąc o Nim, ponieważ Pismo Święte nam objawia Boga, tylko część, to my teraz nie możemy w ogóle zrezygnować z żadnych przedstawień, skoro sama Biblia te przedstawienia ma i te symbole. I pytanie, czy to wyczerpuje? To nie wyczerpuje w żadnym wypadku. Mało tego, ja napisałem właśnie w tej mojej pierwszej pracy, że to nie należy traktować jako propozycję przeciwstawną, tylko jako dopełniającą. Czyli z tego, co było, to najlepiej też jest w tym liście księdza nuncjusza, który czytałem. On pięknie napisał: wyrażam przekonanie, że ta metoda obok stosowanych dotychczas, obok, pozwoli na skuteczniejszy przekaz prawd wiary. Więc mamy wiele metod i mamy wiele sposobów, wiele dróg. I to, co pani powiedziała wcześniej, pani właśnie Joanna, że ona stosuje w katechezie te właśnie wykresy i znajduje zrozumienie, bo chodzi o to, że my mamy przybliżać Boga, przybliżać te prawdy wiary, które są dla wielu ludzi bardzo trudne. I takie zastosowanie nie oznacza, że na tym się kończy wszystko. To jest tylko jedna z wielu dróg i jedna z wielu metod.
To tak wydaje się, jak ksiądz profesor wspomniał i też słuchaczka wcześniej jeszcze mówiła o tym trójkącie równoramiennym jako spotkanie, prawda, z Bogiem męża i żony.
Tak.
I teraz im bliżej małżonkowie są Pana Boga, idąc ku górze, tym bliżej też są bliżej są siebie.
I to można pokazać.
To jest wskazanie pewne, prawda? Ale to w ogóle nie rozwiązuje nic nie mówi na temat rzeczywistości małżeństwa.
Oczywiście. To jest tylko pokazanie, że należy iść ku Bogu I to, co ojciec słusznie zauważył, że te odcinki nawet można by rysować.
Tak.
Że im bliżej Boga, to są krótsze, czyli ci ludzie są sobie bliżsi. Ale to, że my zobrazujemy pewną prawdę, to nie znaczy, że my rozwiązujemy problemy małżeńskie, tylko my wskazujemy małżonkom, którędy należy iść.
I teraz kwestia i realizacji tej drogi do Pana Boga i drogi do siebie.
Mm-hmm. To już... W każdym razie bardzo dziękuję za ten głos, ale powtarzam punkt wyjścia i proszę już dalej, żeby nikt tego więcej nie mylił, bo nie ma co. Tak. Jest symboliczny obraz Boga, symboliczny symbol. Boga nigdy w tym życiu nie poznamy, to jest by było bluźnierstwem, gdyby tak ktoś mówił. A z drugiej strony, to co w sztuce było przez wieki, baroku, ten symboliczny obraz Boga był stosowany i teraz musielibyśmy polemizować z tymi przedstawieniami. To jest, no w ogóle, mi się wydaje, ale obawy, tutaj może panią kierowały jakieś obawy i te obawy uważam, że no, są uzasadnione. Ona chce jak najlepiej, nie?
Tak, dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie posłany Chrystus i Maria Zaszczycielica, Andrzej z Warszawy. Znaczy ja chciałbym tak może tą metodę, o której tak właśnie tutaj słyszę, przyrównać do pewnego cofnięcia się do kultury obrazkowej. Mianowicie, no, wiara, wiadomo, rodzi się z słuchania i słowa, z słuchania Słowa Bożego, Słowa Żywego, a nie z analizowania jakichś obrazków. No tak to niestety może zabrzmi brutalnie, ale to jest w pewnym sensie regres, a założenie, że młodzież na przykład nie rozumie trudnych spraw, też jest założeniem błędnym. Jeśli tak będziemy podchodzili, to w którymś momencie okaże się, że młodzież nie rozumie również tego, co aktualnie chcemy jej przedstawić za pomocą tych obrazków. I zejdziemy jeszcze na niższy poziom. Także myślę, że należałoby wręcz wrócić do tych metod scholastycznych, klasycznych metod, które jeszcze można powiedzieć 10-20 lat temu były stosowane w katechezie, gdzie siostra katechetka wykładała bardzo proste prawdy wiary. Zresztą może część ze słuchaczy pamięta, jak w każdym podręczniku do katechezy było w ramce zapamiętam jakieś ważne kwestie prawdy wiary były podawane, a teraz wszystko sprowadzamy albo do trójkątów, kwadratów, jakichś figur geometrycznych. No jest to po prostu kultura komiksowa, która w którymś momencie jest młodzieży narzucana zewsząd i niestety często także wiele katechetów w dobrej wierze, powiedzmy sobie, takie może słowo użyję, łapie się na to i idzie, dąży tym samym nurtem. Taka moja uwaga. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No nie ma absolutnie racji pan. To nie ma co w ogóle dyskutować, bo ojcze, on po prostu generalnie odrzuca w ogóle możliwość zastosowania takiej metody, ponieważ ona jest już stosowana i daje wyniki, i tutaj słyszeliśmy. To, że on tak myśli, no to jest jego zdanie, ale on nie ma racji. Absolutnie się myli.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Można
Boże.
Się włączyć do audycji.
Można, jesteśmy już na antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Wawrzyniec, akurat z drogi dzwonię, ale myślę, że nas nic nie rozłączy. Otóż chciałbym wypowiedzieć swoją refleksję, przysłuchując się tej audycji na temat metody graficznego przedstawiania. Ja jestem absolwentem teologii Wydziału Teologicznego Papieskiego we Wrocławiu i z księdzem profesorem Rogowskim miałem teologię dogmatyczną, a mówię o tym w kontekście przywołania ABC teologii dogmatycznej. Tutaj jedna pani z katechetek o tym mówiła. Teologia dogmatyczna nie jest łatwą dziedziną teologiczną. Natomiast ta książka, posługująca się właśnie takimi bardzo prostymi schematami, w zdecydowanym stopniu ułatwiła zrozumieć i przyswoić sobie te głębokie prawdy. I mówię to właśnie dlatego, żeby może pomóc też rozwiać takie wątpliwości, że będziemy wierzyć w Słońce, że Pan Bóg to jest trójkąt i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdyby ta metoda zawęziła się tylko i wyłącznie do figur geometrycznych, to oczywiście byłaby to geometria, a nie katecheza, i nie teologia, i nie religia. Natomiast jeśli posługujemy się figurami, schematami, symbolami, a właściwie cała religia przecież wypełniona jest symbolami po to właśnie, żeby człowieka zbliżyć w jego mentalności, w jego doświadczeniu, w jego wyobraźni do tej niepojętej rzeczywistości, jaką jest Bóg, to mimo tego, że osobiście nie znam jeszcze tej przedstawianej metody, ale wsłuchując się, mam wyobrażenie, że to może w znacznym stopniu pomóc każdemu z nas człowiekowi, który na drodze swojej wiary napotyka na pewne trudności. Trudności związane z problemami egzystencjalnymi, chociażby z cierpieniem czy ze śmiercią, ze zrozumieniem pewnych prawd przeżywanych w ciągu roku liturgicznego. I właśnie odwołanie się do takich prostych symboli może w bardzo znacznym stopniu ułatwić wgłębienie się w tą rzeczywistość prawdy Bożej. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam swoje odczucia.
Myślę, panie Wawrzyńcze, że jak najbardziej, bo pan po prostu, bo wie pan, tutaj jest podstawowa, są dwie rzeczy. W ogóle, czy można, bo tutaj myśmy już mieli panią profesor z Lublina, panią profesor Słotwińską, to ona nie tylko mówiła, że można, ale wręcz to jest potrzebne i wskazane. Ale tu potem były głosy i pan poparł, bo znam ten podręcznik księdza Rogowskiego, jest piękny, ja go nawet cytuję w jednej z moich pozycji na początku, to tutaj już nie zostawiłem w pokoju, w tej pracy Teologia w ujęciu geometryczno-matematycznym, tam na wstępie daję, cytuję go, bo on faktycznie posługuje się takimi różnymi wykresami i to jest znakomity jako metodolog i pan to podziela i panie Wawrzyńcze, no my szukamy, panie Wawrzyńcze, i to ty, chciałbym tym poprzednikom mówić, szukamy Boga i szukamy i różne są...
No i dopóki tu żyjemy, to szukać będziemy.
Będziemy i go nigdy do końca nie znajdziemy, a teraz czy jednemu może do jednego przemówi to, a do innego tamto. I z tej racji z góry coś odrzucać, co do innych ludzi przemawia, to mi się wydaje, no jest chyba niesłuszne, bo
znaczy, trzeba się zgodzić z tym, że każdy redukcjonizm jest niebezpieczny, prawda? Więc żebyśmy, tak jak pani, która mówiła właśnie to świadectwo, jak to praktykuje w katechezie.
Pani Joanna, no pięknie.
Joanna, prawda, powiedziała, że katecheza to jest całe mnóstwo
ale ona, metod. No właśnie, panie Wawrzyńcze.
Nie można prowadzić, prawda, katechezy.
Ona pokazała... Bo te pozostałe osoby to mówiły z takiej, tak im się wydaje, to jest hipoteza. I zwróćmy uwagę, że dzisiaj ludzie mają niestety dosyć dużo takiej, no, samodzielności, demokracja, on tak myśli i tak to pewnie będzie. Ale tamta pani miała doświadczenie i to potwierdzało jej. A ponadto tutaj pańska wypowiedź jest mi ogromnie taka sympatyczna, bo tą pracę widziałem, studiowałem i ją też cytuję na początku, we wstępie mojej pracy, powołując się, że właśnie współcześnie są te próby przybliżenia i to tutaj świętego Augustyna można by cytować. Ja tu
chociaż
go...
tak, prawdę mówiąc, w tej chwili trudno mi powiedzieć, czy to jest w 100% pewnik, ale wydaje mi się, że odnosząc się do tej pozycji ABC teologii dogmatycznej, że jest ta książka właściwie spisana na podstawie notatek z wykładów z księdzem profesorem Rogowskim.
Pamiętam,
więc myślę, że...
Tak, tam jest, zgadza się.
Te ilustracje to też jest poniekąd wkład tych młodych ludzi, którzy wówczas byli studentami księdza profesora.
Tak. Nawet popatrzmy na całe bogactwo, tam jest chyba za 300 stron, a ilustracji jest tylko kilka.
Tak. Ja pozwolę, tutaj mam, akurat otworzyłem to. Święty Augustyn uważa, że geometria wysubtelnia zdolność rozumowania i dostarcza dowodów pewnych i niewzruszonych. W dziele O wielkości duszy zaczyna swoje wywody od analizy właściwości figur geometrycznych, trójkąta, kwadratu, rombu i koła. I tu oczywiście to jest w tym dziele De Quantitate Anime, prawda? I mówi tutaj Augustyn, nauki bowiem tego rodzaju zaprawiają nasz umysł do widzenia rzeczy subtelniejszych. W przeciwnym razie umysł nie potrafiłby znieść ich niezwykłej jasności i porażony nią cofnąłby się chętnie w mrok, od którego pragnął się uwolnić. Te nauki dostarczają także, jeśli nie mylę, dowodów tak pewnych, że z zuchwałością jest wątpić w to, co odkrywamy i utwierdzamy w ich z ich pomocą, w miarę tego, jak dostępne są człowiekowi tego rodzaju badania. Czyli Augustyn o wielkości duszy też, no jak wielkość duszy? Dusza jest duchowa. I teraz on właśnie próbuje wykorzystać tutaj te figury, trójkąt, kwadrat, rąb i koło. I też koło uważa za najdoskonalszą z figur. No, ten wielki Augustyn, jego autorytet chyba jest dosyć wielki i trudno by było z nim, ale tutaj my, panie Wawrzyńcze, jest to, że jest wielość dróg i wielość możliwości poznania i jeśli to pomaga jakiejś grupie ludzi.
Należy robić wszystko, żeby pomóc.
Żeby pomóc i żeby skorzystać z tego, co może Boga przybliżyć.
Otóż
dziękuję
natomiast
panu.
Nie można zawęzić, że Bóg będzie trójkątem.
Prawda?
No bo to by było nieporozumienie.
Naturalnie, że tego, to było nieporozumieniem, jak się zapomina, że to chodzi o symbol albo o symboliczny obraz.
Jest.
Panie Wawrzyńcze, bardzo dziękuję za
ten... Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają i którzy się często włączają we wspólną modlitwę i w katechezę i dzięki temu też kroczą coraz bliżej na swojej drodze życia do zjednoczenia z Bogiem. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Bardzo dziękujemy. Zostało nam jeszcze kilka minut na wspólną rozmowę. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus, Reniarz z Lubuskiego.
Na wieki wieków.
Jestem zawodu psychologiem, już w tej chwili emerytowanym i chcę tylko jedno słowo dorzucić. Przepraszam, może więcej troszkę niż jedno. Mianowicie wspaniała myśl w ogóle podjęta przez księdza profesora z uwagi na to, że szczególnie do dzieci i młodzieży musimy przemawiać w różny sposób, nie tylko mową, ale również i obrazem. I wówczas, kiedy korzystamy z możliwości właśnie różnych, możliwość dotarcia do tych dzieci i do młodzieży jest znacznie większa. Poza tym, jeżeli idzie o symbole, to proszę spojrzeć na rysunek dziecięcy. Przecież to nie jest rysunek naturalistyczny, tylko też jest rysunek, dziecko nam tłumaczy, co znaczą poszczególne części, na przykład chociażby człowieka, prawda, że to jest właśnie rączka, chociaż ona do ręki nie jest podobna. I wydaje mi się, że właśnie ta wielostronność obraz i dźwięk, prawda, tudzież, że tak powiem, sam nastrój panujący przy tym, to wszystko wpływa na to, że obraz jest odbierany równie dobrze, jak właśnie, jak inne środki wyrazu. I w związku z tym uważam, że naprawdę wspaniale, że to zostało pomyślane, że właśnie różni ludzie przykładają się do tego, żebyśmy poznali i te nasze dzieci i wnuki poznały tego Pana Boga w sposób jak najbardziej przystępny, jak najbardziej właśnie. Wydaje mi się, że wszelkie głosy, które tu się wypowiadały, że mają jakiekolwiek zastrzeżenia, po prostu brakuje wiedzy psychologicznej, brakuje wiedzy może metodologicznej, dlatego też nie potrafiły to zrozumieć. Szczęść Boże, wszystkiego co najlepsze.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Pani Renia, tak?
Tak, tak.
Renia. No właśnie, no ojcze, pani Renia już powiedziała w tym zdaniu ostatnim no rzecz chyba ważną, bo tutaj faktycznie no, liczą się opinie specjalistów, tak? Mamy opinię profesor Słotwińskiej, profesora właśnie katechetyki, czy pani Joanny, która jest katechetką i praktykuje to, czy teologa tutaj pana Wawrzyńca, czy pani Reni, i te opinie specjalistów są jednoznaczne. Natomiast czy tak się bardzo trzeba przejmować? Ja bym powiedział tak, ci ludzie na pewno nie mieli złej intencji. Oni chcieli po prostu, była to troska, czy to wystarczy, czy to i ta troska, ojcze drogi, ja myślę, że należy ją pochwalić, nie? Że oni no chcieli, mieli wątpliwość w sensie, no czy to na pewno, może naturalnie z myślą o tym, że no może to jakby to się radykalnie stosowało w sensie tym, to naturalnie, że obraz, to ktoś pięknie powiedział, że same obrazki to by była geometria. Natomiast właśnie to wyjaśnienie, to wprowadzenie paralelne, wykres i słowo, i to jest na pewno jakąś no poszerzeniem tych możliwości i ukazaniem, że Kościół wchodząc w nowe czasy, tak jak mówił Jan Paweł II, nowa ewangelizacja wymaga nowych metod i te metody powstają i jest ich dużo. Mi się wydaje, że każda z nich ma jakąś swoją rolę spełnić i praktyka wykaże, które się zweryfikują w jakim stopniu. Niemniej jestem nastawiony optymistycznie, bo jednak specjaliści, no tutaj najładniej ta pani Renia trochę za mocno chyba powiedziała, że ci, co się nie znają, to nie mieli racji. Ja bym tak to ostro nie powiedział, bo oni byli zatroskani o dobro sprawy, o najlepszą formację. Ja bym tutaj to tłumaczył na karb ich troski, a nie na to, że oni w jakiś tam sposób chcieli się, bo nie znali się na rzeczy i dlatego nie wiedzą, co to jest i tak oponują. Nie tak chyba myślę. Raczej bym powiedział, że ich troska o to optymalną formację, a to chciałbym tutaj przywołać, że jest to propozycja dopełniająca, a nie przeciwstawna do tych dotychczasowych.
Czekamy więc na następne, kolejne spotkania z księdzem profesorem.
Tak, ja myślę, ojcze, tu jednak bym widział konieczność wizualizacji i przy jako
kontynuacji. Myślę, że dzisiaj przy środkach audiowizualnych jest dzięki telewizji rzeczywiście można
dyskutować o metodzie, której pokazać, nie tak. Widzimy. To jest też trochę no, odwoływanie się do wyobraźni, która nie zawsze może tak
prawda. Czyli można powiedzieć, że ojcowie Kościoła lepiej przemawiają.
Ojcowie Kościoła, no proszę ojca, no oni właśnie stosowali te różne możliwe środki, nie tylko słowo owszem, ale przecież symbole, bo chodzi o symbole. I Biblia jest pełna ich i my nie możemy nigdy, a właśnie słowo samo, jeszcze jak się szuka wyrażeń niezrozumiałych, to się tworzy ten neosofistyczny werbalizm, który no, do ludzi nie trafia. Także mi się wydaje, trzeba stosować jedno i drugie i wtedy dopiero jest ta synteza tych wszystkich środków możliwych.
Czyli nieraz pewnie mamy jakieś obawy. Tutaj pytanie zawsze, kiedy one są jakoś uzasadnione, kiedy możemy rzeczywiście czegoś się bać, a kiedy może to być pomoc, no nawet mówię, to zobrazowanie tej przyjaźni z Panem Bogiem, albo oddzielenie Go, bo zaczęliśmy paktować, czy pozwoliliśmy sobie na to, żeby nas zwiódł zły i teraz nie ma jakiejś rzeczywistości pośrodku. Tutaj ta wizualizacja no, nie pozostawia żadnych złudzeń człowiekowi. Jest, albo jesteś z Bogiem, albo jesteś przeciwny Bogu.
Oderwany od tej wspólnoty. Tak samo, wiecie, tutaj Kościół wychodzi w tych wykresach, bo to za mało dzisiaj dociera do ludzi, że Kościół, Bóg się wcielił i Bóg jest cały w Kościele. I nie ma innej drogi, bo to, co mówisz, Sobór, że Kościół jest jedynym sakramentem zbawienia, no jedynym. Jedynie przez Chrystusa. To będziemy, jak Bóg da, na przyszłym tym mówili o tym chrzcie pragnienia. Jest jedno ciało i mogą być przyporządkowani wszyscy ludzie dobrej woli, przyłączeni. To nawet ateiści, Żydzi, muzułmanie, wszyscy ludzie dobrej woli. Mogą, to nie znaczy, że będą. I pytanie, kim są ci ludzie dobrej woli, to tylko Bóg mógłby orzec. Czyli jednym słowem, istnieje możliwość, ale ilu ludzi z niej skorzysta, to jest pytanie. Czy nie lepiej wybierać drogę pewną przez chrzest wody i jak najszybciej dążyć do zjednoczenia z Bogiem? Czy ta droga zbawienia nie jest pewniejsza? A wykres pokazuje z pewną ewidentnością, że my nie możemy mówić, a ja tam dobrze żyję i dobrze postępuję, to Bóg mnie tam zbawi jakoś. Jak to jakoś? W kwestii zbawienia nie może być, że jakoś to będzie, bo to jest cała wieczność. I tu i te wykresy, jak potem jeszcze będziemy do dyskusji dojdziemy, wykazują, że ten wybór jest, wybór przyjaźni z Bogiem jest, bo tu chodzi o bardziej o przekonanie o wyboru dróg, niż o to, że to już wykres, czy tam wszystko załatwia. To tylko obrazuje i ilustruje konieczność podjęcia pewnych dróg i tutaj będziemy mówić, ojcze, na przyszły raz, jak da Bóg. Cztery możliwe opcje. Oderwanie od Boga najgorsza. Agnostyk też niewiele lepsza. Katolik z metryki trochę lepsza. I potem przyjaciel Boga. Te cztery opcje mamy, wielu innych nie ma. I pytanie, która droga, która opcja da. I możemy te opcje ukazać na wykresie.
Albo gdzie ja jestem?
Gdzie ja jestem? Pytanie. Czy ty jesteś tu? Czy katolik z metryki? Czy idziesz jako przyjaciel? Proszę Państwa.
Czy moje czyny, ja prawda, Państwu, podobają się Panu Bogu? Tak. Tylko mi się wydaje, że się podobają.
Naturalnie. I teraz ja próbuję określić, jeśli mam, to koryguje mój wybór. Albo szczególnie u młodych ludzi. Jeśli ich się przekona, słuchaj, przyjaźń z Bogiem, To jest droga najpewniejsza do szczęścia. Jeśli on cię przekona i ją wybierze, to jest, młodzi są bardzo konsekwentni nieraz. Także myślę, że tu jeszcze to jest dopiero początek i jak Bóg da, jak będzie jeszcze możliwość, jak pani profesor wyzdrowieje, tutaj szkoda, że jednak jej nie ma. Ja bym chciał słyszeć te dyskusje tych pań. To by dopiero było ciekawe.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj był z nami ksiądz profesor Franciszek Drączkowski. Dzisiaj propozycja naszej rozmowy, tematu, metoda wykresograficzna w katechezie. Taki temat ksiądz profesor zaproponował. Dziękuję też za to, że Państwo włączyli się. Dziękujemy za uwagę. Za chwilę wspólna nasza modlitwa na zakończenie dnia.